Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dziś w tajemnicach naszych czasów będziemy mówić o wrześniu 1939 roku. W naszym województwie nasz gość, dr Piotr Popławski z Muzeum Pamięci Sybiru, znalazł podczas pisania doktoratu wiele ciekawych, mało znanych faktów i co najważniejsze dokumentów oraz fotografii dotyczących Białegostoku oraz naszego regionu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
Co prawda 22, 23 w historii Białegostoku w 1939 roku to był moment, kiedy do naszego miasta wkroczyli Sowieci. Niemcy się wycofali. My również zrobimy krok wstecz po to, by powrócić do początków września i początków tej operacji wrześniowej, kampanii wrześniowej na naszym terenie. Myślę tutaj szczególnie o Nowogrodzie i o Wiźnie, bo to były dwa miejsca, w których miały miejsce wielkie bitwy. Potem jeszcze Zambrów, Andrzejewo i tak dalej, ale skupmy się na początku 1939 roku i września, początku września, ze względu na to, że no, trochę było spokojnie na froncie, na tym naszym kierunku, znacznie ostrzejsze walki i bardziej zacięte toczyły się w innych rejonach.
Zgadza się. Początek września na odcinku samodzielnej grupy operacyjnej NAREW, czyli właśnie związku, który ten rejon obsadzał. Tutaj walki przebiegały bardzo w ograniczonym stopniu. Przede wszystkim Niemcy skupili się na takim pomocniczym działaniu na Ostrołękę siłami, co ciekawe, własnej kawalerii, co samo w sobie jest interesujące, bo my myślimy często, że to nasi ułani, nasza kawaleria we wrześniu 1939 roku to jedyna i taka, można powiedzieć, jedna z ostatnich tego typu formacji. Tymczasem Niemcy jak najbardziej wykorzystywali we wrześniu swoją kawalerię, ale to temat na osobne rozważania. I to jest tak naprawdę jedyne poważniejsze działanie zaczepne na odcinku grupy NAREW.
No i także warto tu wspomnieć o naszej kawalerii, która wykonała uderzenie właściwie takie rozpoznawcze na Prusy Wschodnie.
Zgadza się. Polacy oczywiście dość długo zwlekali z tymi przeciwdziałaniami, a to ze względów politycznych przede wszystkim. Nie było zgody na przekraczanie granicy do momentu, w którym nasi sojusznicy nie wypowiedzieli Niemcom wojny. Także te działania miały charakter ograniczony. Potem, gdy już zgoda została wydana, to oczywiście Niemcy byli przygotowani. Zresztą z ich dokumentów również wynika wiele ciekawych faktów na temat tych polskich działań. I co ciekawe, uderzenie kawalerii na Prusy Wschodnie jest traktowane jako mniej niebezpieczne niż to, co zrobiła polska piechota w rejonie Prostek. Tamte walki w wykonaniu 135. Rezerwowego Pułku Piechoty miały znacznie większe konsekwencje, przynajmniej jeśli chodzi o to, jak postrzegali je Niemcy w świetle ich źródeł, tak to przynajmniej wygląda.
Cała ten Blitzkrieg, który był wykonywany we wrześniu przez Niemców, no, był nakierowany głównie na Warszawę. Natomiast nasz region, nasz kierunek operacyjny w ogóle nie był przez Niemców uwzględniany.
Tak było przynajmniej na początku. Trzeba zwrócić uwagę, że niemiecki plan inwazji na Polskę ewoluował i tak naprawdę był przygotowywany przez cały 39 rok. Początki tego planowania nawet należy umieścić na końcu roku 38. W każdym razie, gdy ten plan podlegał ewolucji, początkowo rola Prus Wschodnich, czyli terenu Warmii, Mazur, była przez Niemców opatrywana jako stricte defensywna pozycja, z racji tego, że oczywiście była to dość zagrożona prowincja.
Jednak chciano ryzykować ewentualnego polskiego ataku na Prusy Wschodnie.
Zgadza się. Trzymano stosunkowo duże siły według niemieckiego planu mobilizacyjnego. Naprawdę znaczne siły miały zostać utworzone w Prusach Wschodnich. I gdy ten plan inwazji na Polskę zaczął powstawać, zaczęto stopniowo zmieniać tą rolę przewidzianą dla tych sił, które później utworzyły właśnie trzecią armię niemiecką, skierowaną ostatecznie do natarcia, do działań zaczepnych na dwóch kierunkach. Pomocniczo na Grudziądz i ta część miała połączyć się z siłami nacierającymi z Pomorza Zachodniego. I głównym kierunkiem natarcia miała być Mława i początkowo rzeczywiście tereny na wschód od Warszawy, ale w bezpośrednim sąsiedztwie polskiej stolicy.
I dlaczego nastąpił ten zwrot? Dlaczego skierowano później siły tutaj w stronę Nowogrodu, Różana?
Tu zdradzę Państwu taki jeden ze szczegółów, które udało mi się ustalić w trakcie swoich badań. Jeśli chodzi o cały północny odcinek frontu, niezwykle ważną postacią był dowódca niemieckiej grupy Armii Północ, generał Fedor von Bock, który bezpośrednio odpowiadał za przygotowanie tej części planu dotyczącej właśnie działań na północy. Podlegały mu dwie armie, czwarta i trzecia. I początkowo musiał trzymać się w ryzach tych planów, które narzuciło mu Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych, niemieckich wojsk lądowych. I tak naprawdę cały czas dążył już w ostatnich miesiącach pokoju do zmodyfikowania tego planu. Uważał, że znacznie korzystniejsze od ataku blisko Warszawy będzie znacznie głębsze oskrzydlenie polskich pozycji. I konsekwentna realizacja tego planu początkowo nie wychodziła mu, dlatego że opór jego przełożonych, jego zwierzchników zahamował ewentualne głębsze oskrzydlenie. Ale wraz z rozwojem sytuacji na froncie, już po wybuchu wojny, von Bockowi udało się przeforsować swój pomysł. Między innymi też w wyniku dość szybkich sukcesów nad Narwią. Najpierw oczywiście bitwa pod Mławą została wygrana, ale ona jeszcze nie rozstrzygnęła na północy sytuacji. Za to tak naprawdę walki pod Różanem, przede wszystkim pod Różanem, doprowadziły do tego, że właściwie linia, która była uznawana za ostateczną linię obrony przez Polaków, została przełamana 6 dnia wojny.
No i potem pojawił się na horyzoncie Nowogród, następnie Wizna.
Zgadza się. Należy zwrócić uwagę, że środkowy odcinek Narwi, tam gdzie właśnie leży Różan, został przez Niemców już przekroczony i teoretycznie mogliby spokojnie rozszerzać sobie ten przyczółek w centrum. Tymczasem oni przeprowadzili przegrupowanie swoich sił. Spod Grudziądza, a także z Pomorza skierowano dość znaczne siły, dywizję piechoty i dywizję pancerną oraz pomniejsze jednostki, a także sformowane w Prusach Wschodnich siły Landwehry. W rejon Pisza, skąd zamierzano właśnie wykorzystać je do przełamania tej bardziej położonej na wschód części linii rzeki Narwi, między innymi pod Nowogrodem i Wizną, aczkolwiek początkowo zakładano, że głównym celem będzie Łomża, będzie przedmoście w Piątnicy.
No i silny opór spowodował, że te walki się przeciągnęły. Trzeba było przesunąć te siły w stronę Wizny.
Zgadza się. Tak naprawdę Niemcy nie spodziewali się, że strona polska stawi tak zacięty opór na przedmościu piątnickim. Oczywiście znano będące tam do polskiej dyspozycji fortyfikacje jeszcze pocarskie, więc spodziewano się, że może nastąpić jakaś forma obrony, ale siły, które skierowali Niemcy pod Łomże, były dość znaczne, a mimo wszystko odbiły się od polskich pozycji. I w związku z tym akurat jednostki 10. Dywizji Pancernej zostały skierowane na Wiznę. Tymczasem podciągana z Prus Wschodnich, z rejonu Pisza właśnie między innymi 21. Dywizja Piechoty została wysłana pod Nowogród.
No i tam opór był rzeczywiście bardzo, bardzo mocny. Walki były krwawe, zacięte. Z jednej strony to były pododdziały 33. Pułku Piechoty, potem pojawił się 42., 71., także Batalion Obrony Narodowej Kurpie, no i oczywiście ta kompania forteczna dowodzona przez kapitana Kordiaczyńskiego.
Polskie siły pod Nowogrodem rzeczywiście były takim swoistym konglomeratem. Po pierwszych dniach, kiedy na tym odcinku SGO Narew było względnie spokojnie, po nieudanym wypadzie na Myszyniec do Nowogrodu spłynęły resztki jednej kompanii 71. Pułku Piechoty. One zasiliły obronę z 3. Batalionu 33. Pułku Piechoty. Nadal były to siły naprawdę niewielkie. Kilkuset żołnierzy. Wraz z nimi pozostawali oczywiście żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, jednostki fortecznej, która tam została przydzielona. Za to całkiem solidna obrona została przygotowana na miejscu, obrona fortyfikacyjna. Przygotowano szereg schronów żelbetowych zaopatrzonych w kopuły pancerne i to wydatnie wzmocniło zdolność obronną Polaków w tym miejscu. Pod Wizną zresztą było dość podobnie, przy czym pod Wizną doszło do zmiany sytuacji ze względu na wycofanie części obsady. W Nowogrodzie te siły się stopniowo powiększały, tymczasem pod Wizną odwrotnie topniały, także też należy o tym pamiętać.
Stąd łatwiejsze przełamanie Wizny, chociaż tam też opór był bardzo dramatyczny, natomiast w Nowogrodzie walki trwały bez mała 3 dni.
Zgadza się. Właściwie ciężko porównywać oba te miejsca. Zupełnie inne ukształtowanie terenu, zupełnie inne siły użyte w obu punktach. Pod Nowogrodem Niemcy wprowadzili do akcji naprawdę bardzo szeroki wachlarz uzbrojenia, łącznie z armatami przeciwlotniczymi, które skierowano przeciwko celom naziemnym. Także była to...
jedno z pierwszych wykorzystywanych w ten sposób tego rodzaju uzbrojenia.
Zgadza się. Więc użyto też miotaczy płomieni. Do sforsowania rzeki skierowano oddziały inżynieryjne. Także jakby z perspektywy techniki prowadzenia działań była to bardzo ciekawa walka, dlatego że naprawdę szerokie spektrum środków zostało wykorzystane pod Nowogrodem. I też trzeba przyznać, że dość duże siły skierowano w to miejsce, bo tak naprawdę 2 pułki piechoty przy polskich obrońcach, których siły można mniej więcej policzyć jako troszkę więcej niż 1 batalion początkowo, więc znacznie, znacznie mniejsze. W związku z pogarszaniem się sytuacji pod Nowogrodem rzeczywiście zaczęto tam kierować, strona polska zaczęła tam kierować kolejne siły, w tym właśnie nasz białostocki 42. Pułk Piechoty, który wykonał jedno z ciekawszych przeciwuderzeń w 1939 roku w walkach tutaj na Białostoczyźnie, na północno-wschodnim Mazowszu też, bo akurat Nowogród leży w tej drugiej krainie. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o walki pod Nowogrodem, to należy podkreślić, że miały bardzo zażarty charakter i bardzo długo Niemcy, to wynika nawet z ich dokumentów, nie byli pewni ostatecznego wyniku. Przy czym też należy podkreślić, że sytuacja operacyjna, czyli w takiej skali bardziej ogólnej, już dawno była rozstrzygnięta. Także można się zastanowić, dlaczego tak duże siły do tak krwawych walk pchnięto. I takim chyba rozwiązaniem tej zagadki jest jeden z dokumentów, jaki udało mi się znaleźć w niemieckich archiwach, w którym zwierzchnicy właśnie, wtedy akurat 21. Dywizja Piechoty podlegała jeszcze 3. Armii, wkrótce przeszła pod dowództwo 4. Armii i właśnie w aktach tej armii udało mi się znaleźć dokument, w którym dziękowano tej dywizji za 2-krotne sforsowanie fortyfikacji pod Grudziądzem i pod Nowogrodem właśnie. Przypuszczam, że mogło mieć to związek z tym, co Niemcy planowali w wojnie z Francją. Szukali po prostu sposobów na to, jak przełamać linię.
Czyli chcieli zdobyć doświadczenie.
Zgadza się. I stąd też szerokie wykorzystanie rozmaitych środków, stąd też cała dywizja została de facto pchnięta na silnie umocnioną pozycję. Z innych dokumentów wynika, że Niemcy nie byli do końca świadomi tego, jak silne są umocnienia pod Nowogrodem. Także...
chociaż były bardzo nowe, bo one zaczęły powstawać dopiero w marcu 1939 roku i już sprawdzano je we wrześniu.
Nawet jeszcze troszkę później niż w marcu. W marcu rozpoczęto tak naprawdę etap planowania. Sama budowa to jest tak naprawdę lato 1939 roku i o ile niemiecki wywiad dysponował informacjami na temat tych fortyfikacji, wysłał nawet te informacje do podległych jednostek, to prawdopodobnie fakt, że dowództwo korpusu 21, a później grupy Falkenhorsta, która właśnie pod Nowogrodem pełniła tą funkcję zwierzchnią wobec walczącej tam dywizji, prawdopodobnie pośpiech, z jakim przygotowywano te działania, bo to były, tak jak już mówiłem, drugie działania tej jednostki we wrześniu 1939 roku, uniemożliwił odpowiednie przygotowanie i stąd na szczeblu tej dywizji potężne zaskoczenie nad Narwią.
Odwołuje się pan do niemieckich dokumentów, no bo właśnie pana doktorat był związany z udziałem tych niemieckich formacji w kampanii wrześniowej.
Zgadza się, przy czym akurat w swoich badaniach skupiałem się na tym wyższym szczeblu, na szczeblu dowództwa 3. Armii, a więc tej armii, która z Prus Wschodnich nacierała tym szerokim wachlarzem właśnie od Wisły pod Grudziądzem aż po Ostrołękę. Ciekawe o tyle, że jako jedyna armia niemiecka miała też bardzo istotne zadanie obronne, miała osłaniać wschodnią część prowincji wschodniopruskiej przed spodziewanym, no, oczywiście niezbyt groźnym, bo Niemcy wiedzieli, że Polacy nie pchną tam dużych sił, ale jednak spodziewano się pewnych działań zaczepnych z naszej strony. I do tego celu właśnie wschodniopruska Landwehra została sformowana, powołana pod broń, także żołnierze z doświadczeniem
z
jeszcze pierwszowojennym.
I tak dalej.
Z brygady Lecen i z brygady Goldap.
A pytanie związane teraz z Białymstokiem, bo tu dokonamy takiego przeskoku. Wspominaliśmy o Nowogrodzie i o Wiźnie, bo przełamanie tych pozycji pozwoliło Niemcom podejść do Białegostoku.
Tak jest. Jeśli chodzi o Nowogród, akurat spod Nowogrodu siły niemieckie skierowały się takim dość dużym łukiem między Zambrów a Andrzejewa, gdzie wzięły udział w likwidacji 18. Dywizji Piechoty. Następnie przeszły na południe od Białegostoku, także kierowały się mniej więcej takim po osi na południe od Krylan. Nawet nie do końca Brześcia. Akurat 21. Dywizja Piechoty przeszła pomiędzy Białymstokiem a Bielskiem i na tym terenie spotkała się z wojskami sowieckimi. Już pod dowództwem 4. Armii wtedy pozostawał 21. Korpus. I na Białystok została skierowana właśnie wspomniana w naszej rozmowie brygada Lecen, czyli jednostki Landwehry. Udało mi się dotrzeć do niezwykle ciekawego albumu, jaki ofiarowali żołnierze jednego z pułków, właściwie jednego z pododdziałów swojemu dowódcy. I na jednej z fotografii możemy zobaczyć kolarzy właśnie z jednej z niemieckich jednostek na przedpolach Białegostoku, nad rzeką Narwią, w okolicach Kurowa i Kruszewa, a także nad Supraślą, niedaleko Fast, gdzie znajdował się most prowadzący drogę na północ. Następnie te jednostki akurat obeszły Białystok od północy, więc w samym mieście nie walczyły. Za to jest kolejna fotografia, która pokazuje żołnierzy niemieckich z ciężkim karabinem maszynowym, jeszcze systemu Maxima, bo ta Landwehra miała przestarzałe uzbrojenie względem tych liniowych jednostek.
Jednostki obrony terytorium.
Tak jest. Także widać w oddali nasze miasto. Tymczasem na sam Białystok zostały skierowane naprawdę niewielkie siły. Też długo pozostawały one dość enigmatyczne. W Białymstoku mamy pomnik poświęcony obronie miasta i doskonale wszyscy zdają sobie sprawę, że nie były to jakieś bardzo zażarte walki. Niemniej jednak obrońcom należy się hołd z tytułu tego, że podjęli rękawice ze strony Niemców. Udało się ustalić, z kim przyszło Polakom walczyć. Tutaj po naszej stronie, po stronie polskiej, były to głównie jednostki tyłowe, marszowe, czyli takie powiedzmy zapasowe, gwarantujące uzupełnianie wykrwawionym jednostkom liniowym, a także częściowo rozbitkowie z walk na linii Narwi. Tymczasem po stronie niemieckiej do akcji weszła taka kombinowana grupa złożona z dwóch kompanii Dywizjonu Przeciwpancernego, 521 Dywizjonu Przeciwpancernego, wraz z dowódcą tego dywizjonu, Hauptmannem, czyli kapitanem Reinelem. I od jego nazwiska, co zresztą u Niemców bardzo często
ma miejsce,
powstała grupa Reinel. W jej skład weszła jeszcze kompania pionierów.
Ale to w ogóle z nazwami tych grup bojowych to jest taka tradycja, bo i po polskiej stronie również w momencie, kiedy ktoś przejmował dowództwo, zaraz powstawała grupa operacyjna albo inna formacja od nazwiska danej osoby.
Zgadza się, więc tutaj na Białystok ruszył kapitan czy Hauptmann Reinel z dwoma kompaniami przeciwpancernymi, z jedną kompanią pionierów. Uznano, że jest to akurat ważne wsparcie, ponieważ wiedziano, że Polacy konsekwentnie prowadzą niszczenia. Wysadzano mosty, blokowano drogi.
I to właśnie wtedy został zniszczony ten most w Kruszewie.
Tak jest. Tak czy inaczej, do tego konglomeratu jeszcze wcielono 4 sekcje samochodów pancernych, przydzielone z różnych jednostek. I miały one zapewnić odpowiednią mobilność, bo wiedziano, że Białystok jest ważnym węzłem kolejowym, więc tutaj spodziewano się pewnej obrony z polskiej strony. Jak sami Niemcy w swoich materiałach wspominają, nie była to zażarta obrona. Działania rozpoczęły się po południu i też po południu się zakończyły.
Jakiego dnia?
15 września. 15 września Niemcy tutaj pod Białystok podeszli już nad ranem, aczkolwiek formowanie tej grupy zajęło im trochę czasu. Na Wysokim Stoczku stoczono niewielkie, mało też intensywne walki. Niemniej jednak Niemcy nie chcieli angażować dużych sił, nie chcieli ponieść strat, więc zastosowali zabieg, który bardzo często we wrześniu 1939 roku stosowali. Wobec dość rzadkiej polskiej obrony rozpoczęli obchodzenie naszych pozycji i szukanie luk i na północ, i na południe od pozycji na wschód.
Obchodzili Białystok i poszli od wschodu.
Właściwie to nawet nie obeszli samego miasta, starali się wejść w te dzielnice, które były rzadziej obsadzone. Na Marczuku stoczono Stoczono też niewielkie walki z pozostającymi tam polskimi jednostkami. Wysłano kolejne pojazdy jeszcze dalej. Stąd właśnie ta rola tych samochodów pancernych, o których wspominałem. I w rejonie Nowego Miasta one praktycznie już zdołały się przedrzeć. I tak samo grupa skierowana na północ od Wysokiego Stoczku przez zabagnioną wtedy Dolinę Białki przedostała się na drugi brzeg i zagroziła Polakom obejściem. Dowodzący obroną zdali sobie sprawę z beznadziejności tej sytuacji. Wiedzieli też już, że najważniejsze zadanie swoje spełnili, bo składnice materiałowe zostały ewakuowane. Białystok nie miał już być tak istotnym węzłem kolejowym jak wcześniej, więc po rozpoczęciu zniszczeń wydano rozkaz do odwrotu z miasta.
I Białystok się poddał?
To znaczy miasto nie skapitulowało. Wojska wycofały się na wschód w kierunek Wołkowyska. Niemcy po prostu wkroczyli do niego. I już następnego dnia komendę nad miastem objął generał Herzog.
Którego dnia?
16 września 1939 roku. Więc od 16 września komendę nad miastem sprawuje generał Herzog. On był w 21 Korpusie i w 4 Armii pełnił funkcję oficera do spraw artylerii, generała do spraw artylerii. Wydał dokument, właściwie rodzaj odezwy, który zachował się też w niemieckich aktach, nakazujący białostockim handlarzom prowadzenie handlu, nawet w wyniku tych działań wojennych, by go nie zaprzestawali. Także ten dokument też jest zachowany w niemieckich archiwach.
Jest no, przynajmniej kopia w pana dyspozycji.
Zgadza się.
Dzisiaj rozmawialiśmy o wrześniu 1939 roku i o Nowogrodzie, i o Wiźnie, i o Białymstoku. A naszym gościem był dr Piotr Popławski z Muzeum Pamięci Sybiru. Za uwagę dziękuję Agnieszka Czarkowska i Lech Pilarski. Archiwalne nagrania na stronie tncradiobiałystok.pl. Kolejne tajemnice we wtorek o 18:05, a dziś do usłyszenia.